Czy jesteś gotowy?
Jesteście gotowi?
Nie pytam się ciebie, bo ty ostatnio mnie zarzuciłeś, że ja tutaj ci nie daję impulsu odpowiedniego.
Myślałem, że do kawałka Fish Amady nawiązujesz.
A nie, ja nie nawiązuję do kawałków, bo się nie znam na kawałkach tych takich. A nie, no Fish Amady to powinienem się znać.
Chyba, że to
ale
kawałek,
to nie wiem, który kawałek.
Uwaga, żart. Chyba, że to jest kawałek ciasta. My już zaczęliśmy, czy jeszcze?
Nie, jeszcze się nie przywitałem z państwem. Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Ja jestem Rok.
Ja jestem Borys, dzień dobry. A, wszedłem ci słowo, przepraszam.
Nie szkodzi. Nie, żebym się nie przyzwyczaił do tej pory. No, coś tam ciekawego u ciebie,
panie Borysie? Remigiuszu, mam apel od wielu widzów do ciebie. Czy już mógłbyś skończyć z tą polityką?
Przepraszam państwa, ja tak ciężko się powstrzymać, bo to na co dzień mnie otacza, moja żona mnie też otacza politycznie i to wychodzi ze mnie.
Co to znaczy, tak? Co to w ogóle za stwierdzenie? Moja żona otacza mnie politycznie.
No bo ona bardzo dużo porusza takich tematów, które dotyczą polityki bieżącej i generalnie jest wkurzona na maksa. Ja jestem tą gąbką, która chłonie te wszystkie rzeczy, więc...
Czyli teraz zrzuciłeś winę na to, że pojawiają się tematy polityczne u nas w podcaście na swoją żonę? Naprawdę to się wydarzyło?
Nie, to jest jakby presja idzie z góry. To moja żona jest pod presją poddawana i ona tą presję przerzuca na mnie. Ja przerzucam ją na państwa. To jest taki sposób na trochę pary upuszczenie.
Dobrze, że pary. Dobrze. Proszę państwa, nagrywamy to 11 listopada. Wróciliśmy z marszu przed chwilą.
Boże, nie, on mówi, że to ja tutaj zahaczam o tematy polityczne. Nie marszowaliśmy, nie marszowaliśmy, ale świętujemy w domu.
No to u mnie tu słychać to, że kupiłem sobie w końcu termostaty do kaloryferów Smart. Mhm. I zobaczę, jak mi przyjdą, a to oczywiście na AliExpressie kupiłem, bo te ceny, które są w Polsce, to no, zapłaciłbym dwa razy więcej za te same rzeczy, więc tak. I w sumie tyle u mnie. Grałem w grę dużo.
No to sobie o niej pogadamy dzisiaj. Trudno, żeby się wydarzyło coś, bo żeśmy się zaledwie przed dwoma dniami widzieli. Natomiast, proszę państwa, u mnie też niewiele. Sprawy rodzinne, ale to są sprawy rodzinne. Natomiast... Nie wiem, Borys, czy widziałeś ostatnią konferencję Microsoftów, podczas której miały się celebracje odbywać w związku z premierą nowej konsoli.
Wiesz co, odpaliłem to na chwilę i stwierdziłem, że to jest taki badziew konferencyjny, że po prostu nie będę marnował więcej niż 30 sekund na to, żeby nic nie uzyskać. No, jakby...
Tak. Państwo nam czasami zwracają uwagę, że poświęcamy cały odcinek na opowiadaniu o rzeczach, które nam się nie podobają. W związku z tym o Microsoftie podobać opowiadać nie będziemy za dużo, bo to... Ale ja powiem, że ja spędziłem, dałem im szansę, przez 10 minut przy tym siedziałem. I ja muszę powiedzieć, że Microsoft to doszedł do perfekcji, jeżeli chodzi o strzelanie sobie w stopę i robią to z taką zaciętością, że nie jestem w stanie uwierzyć. To była konferencja, która celebrowała start generacji nowych konsol, a zaczęła się od omówienia gry turowej. Przez 10 minut facet opowiadał o swojej grze turowej. To jest swoją drogą bardzo zacna gra, naprawdę fantastyczna. I ona jest w Game Passie i to jest słuszne, żeby o tym mówić, ale nie na takiej konferencji, w której celebracja miała się odbywać. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem ten pomysł. Ja nie wiem, kto im to w ogóle... Nie wiem. Nie,
no taki
jeżeli państwo nie oglądało,
to jest taki wymysł marketingowy, że oni tam już są tak nakręceni tą promocją, tą premierą nowej generacji, że wymyślili sobie coś tak absurdalnego. Nie wiem, dobra, ale ja oglądałem lepszą konferencję. Oglądałem konferencję Apple'a, gdzie pokazali laptopy na tym swoim nowym procesorze M1, czyli to jest na architekturze ARM, prawie ASMR. I pierwszy raz, znaczy kolejny, może nie, znowu dawno nie miałem takiego poczucia głęboko w głowie, że komuś nie wierzę.
Tak?
Tak, bo jest to zapiękne. Znaczy, wiem, że oni to dowiozą, że to będzie wszystko pięknie działać, ale o rany boskie, znaczy wygląda to świetnie, te wszystkie cyferki, które oni pokazali, wszystko jest super. Tam wiesz, na MacBooku Air montaż 4K i w ogóle wszystko pięknie, ale ja chcę to zobaczyć najpierw. tak pozwolili.
No tak, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, aż tak?
Tak, no tak, trochę tak. Trochę tak.
Okej. No to nie, no to oczywiście trzymamy kciuki, żeby dowieźli, bo to będzie dla wszystkich bardzo korzystne pewnie. Zwłaszcza dla tych, co mają zasobne portfele, niewyobrażalnie.
Inna sprawa, też nie planuję sobie nic kupić. Mhm. Więc to tak mnie trochę tam, wiesz, ekscytuje platonicznie.
No wiesz, zawsze dobrze, jak jakaś firma podnosi poprzeczkę, bo wtedy pozostałe też muszą do tego dobić, więc to jest dobra rzecz dla wszystkich, zakładam. No dobrze, w takim razie powiedz mi, w jaką to grę grałeś tak wytrwale, bo ty nie jesteś takim wytrawnym graczem, w sensie jesteś na pewno pełnym ochoty na granie, ale czasu ci nie starczy.
Tak, grałem...
Nie wiedziałem, jak to ubrać słowa. Nie chciałem powiedzieć, że jesteś noobem czy coś. Nie o to chodziło.
Lamą. Grałem w grę o Norwegach, którzy podpalają kościoły.
Trochę tak, ale nie można po drodze klechów zabijać, byłem bardzo rozczarowany. No próbowałem i dostałem informację, Eivor taki nie był w przeszłości, więc zaraz zostaniesz zdesynchronizowany, jak jeszcze jednego klechę ustrzelisz.
No właśnie, więc masz ten limit. No ja też zatrzymuję się na jednym.
Tak, żeby chociaż trochę, nie?
Tak, i on też mi mówi tam, że zabijanie cywilów powoduje desynchronizację. Ja mówię, dla Wikinga? Żaden Wiking nie boi się desynchronizacji, szczerze.
Tam są takie rzeczy. Mowa oczywiście o nowej grze Ubisoftu, która miała swoją premierę 10 listopada pod tytułem Assassin's Creed Valhalla. Pierwsze recenzje już spłynęły i one są bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. Większość ocen gdzieś tam oscyluje gdzieś 8 na 10, 7 na 10, także dosyć wysoko.
A też jest sporo takich wyższych.
A tak, tak, owszem, oczywiście, jak najbardziej. Pierwsze wrażenia? Poza tym, że, tak, nie, że się desynchronizujesz?
Tak, ja tylko powiem, jaki jest background. Znaczy, ja wykupiłem sobie usługę ten Uplay Plus, to się nazywa, czy Ubisoft Plus. Świetne, tak by. Kupiłem to za 59,90 zł na miesiąc. No i mam dostęp do wszystkich gier Ubisoftu, w tym do Watch Dogs Legion i właśnie do Valhalla. Gram od momentu premiery, czyli od północy 10 listopada. Teraz mamy 11 listopada, godzinę 18:20 i mam 11 godzin.
Co ty gadasz? O nie!
Tak, więc oczywiście poświęciłem się dla podcastu.
Tak.
Żeby pograć. I wrażenia mam takie, że... Czy ja najpierw mam ponarzekać trochę? Wszyscy lubią, jak narzekam.
No właśnie, to jest zawsze takie robi to, bo to otwarcie to jest często to, na czym ludzie się potem skupiają. Mhm. Więc proszę Państwa, jakby trochę uprzedzając Borysa, ja mam bardzo pozytywne wrażenia, natomiast przytrafiają się tam błędy i teraz będziemy o tych błędach mówili.
Tak, od razu pogadajmy o błędach. Mhm. Błędy są takie, że ja miałem blokera, że przeciwnik taki, którego musiałem fabularnie zabić, zablokował się w takim miejscu, gdzie nie mogłem go dosięgnąć. Musiałem sobie wczytać save'a. Parę razy moja postać, przechodząc przez płot, zablokowała się na środku tego płota i umarła po prostu.
Tak.
Wielokrotnie miałem tak, że podczas tych... To się nazywa jak? Jak napadasz na te kościoły i...
No, łupienia, nazwijmy
tego
to.
Tego łupienia...
Najazdy to się nazywa.
Najazd, dokładnie. Są takie skarby, które kilku wojów musi otworzyć i miałem takie sytuacje, że ja zaczynam to otwierać, wołam ich, a oni stoją za mną
i
sobie tak chodzą, nie? I ja tam mija minuta, dwie, trzy i moja bohaterka, bo ja gram babeczką oczywiście, bo wiedziałem, że ty grasz facetem.
No jak najbardziej, jakże inaczej, jak tu imersji w ogóle.
Tak. I... No i to po prostu nic absolutnie się nie dzieje, no ale to są takie błędy, które jeszcze w stanie jestem wybaczyć, bo one oczywiście się zdarzają, trochę tam mnie denerwują, ale okej, zaraz je usuną pewnie, nie psują mi tak rozgrywki, żebym się na nich skupiał. Co innego mi trochę psuje rozgrywkę, a mianowicie optymalizacja. Znaczy coś jest nie tak, ponieważ ten pierwszy etap gry, czyli Norwegię, miałem pięknie, na wysokich detalach, cały czas mi trzymało 50 klatek na sekundę, Żadnych dropów, wszystko cudownie. Pojechałem, popłynąłem do tej Anglii i tam wszystko ok, ale takie dropy, takie, że, bo ja mam odpalony na stałe licznik NVD klatek na sekundę i ten licznik nie pokazuje mi tego, bo wiadomo, że on nie jest taki idealnie dokładny, to musiałby być wykres, ale nie pokazuje mi tych dropów, ale mam takie przycięcia po kilku godzinach grania, mam takie przycięcia, mam w pewnych momentach schodzi mi na parę sekund do 12 klatek, a mam 980 Ti, no czyli taka, no okej, okay, to nie jest najnowsza karta, ale 32 giga RAMu mam w komputerze i 3800X AMD-ka procek. Więc sprzęt raczej taki, który powinien ogarnąć. Zmieniłem sobie detale na średnie, nic zupełnie to nie zmieniło, ale zmienił restart komputera, że jak poszedłem w nocy spać, rano odpaliłem grę, no to nie było tak, ale znowu po kilku godzinach pojawiły się te dropy. Wydaje, znaczy być może tam jest jakiś problem z zarządzaniem pamięcią? Nie wiem.
Prawdopodobnie tak.
Nie znam się, ale rzeczywiście to jest taka rzecz, która mi utrudnia grę. No i z takich wad, takich technicznych, to chyba wszystko.
To ja też opowiem o swoich, bo jakby potwierdzam to, co Borys mówił. Chyba rzadziej trafiam na błędy, ale to zaraz Państwu powiem dlaczego, bo to jest w ogóle tak, że ja miałem dostęp do gry już od 5 chyba listopada, już zacząłem sobie grać. 6 listopada zeszło takie pierwsze embargo i mogłem po Norwegii już biegać i pokazywać to i faktycznie Norwegia wyglądała bardzo dobrze. Przy okazji dostałem też trochę wcześniej Xboxa Series X, więc miałem okazję wypróbować sobie, jak w ogóle konsola działa, jak ta gra chodzi i w międzyczasie też grałem na PC-cie, bo wiem, teraz została wprowadzona w Ubisoftie nowa usługa, to się nazywa Ubisoft Connect i ona zapisuje save'a i tego samego masz save'a na Xboxie i tego samego masz na PC-cie, więc super. Możesz sobie spokojnie, no to jest mega, mega fajne rozwiązanie, możesz sobie przeskakiwać między urządzeniami, więc miałem porównanie na bieżąco. Oczywiście na PC-cie mam RTX 3080 i to śmiga jak burza, ja gram 1440p i tak jakby gra w okolicy 90 klatek na maksymalnych detalach, więc chodzi to bardzo dobrze, natomiast wersja PC-towa była obarczona całą masą takich upierdliwych błędów, gdzie na przykład broda w jakiś sposób się dziwnie zachowywała, ultra niegeometrycznie, gdzieś siedzący facet brodę miał w poziomie, nie?
A to, więc to, nie tam, w ogóle. To takie właśnie, ja też miałem przechodzenie postaci,
takie glicze takie są, tego jest bardzo, bardzo dużo, ale mimo tej całej urody gry, to jednak wybrałem wersję konsolową. Ona jest jakaś taka stabilniejsza, mniej jest takich błędów właśnie, takich upierdliwych, które widać. Na przykład gdzieś tam postać się, na PC-cie często postacie się trzęsą podczas rozmów, ja w ogóle nie wiem, z czego to wynika, a na Xboxie śmiga to bardzo dobrze, chodzi szybko, bardzo szybko się wczytuje i jeżeli chodzi o możliwości graficzne, no to moje potrzeby są totalnie zaspokojone. Nie jestem do końca pewny, czy ta wersja, w którą ja teraz gram, to jest wersja już na Xbox One X, bo nie zauważyłem Xbox Series X, bo wcześniejszą wersję, którą grałem, to była wersja z One X odpalona na tej wstecznej kompatybilności. I chodziło super, naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem dokładnie, ile jest klatek, bo nie mam jak tego sprawdzić. Nawet nie chcę tego za bardzo sprawdzać. Natomiast z wydajności Series X jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobrze wygląda i dobrze
konsola
chodzi.
Konsola informuje cię w jakiś sposób, czy grasz w wersję na starą generację, czy na nową?
Jedyne, co miałem okazję sprawdzić, to w ustawieniach, jak sobie sprawdzasz obłożenie klawiszy na kontrolerze, no to masz schemat kontrolera Series X, czyli tego nowego z trzecim guzikiem po środku. To jest jedyny wyróżnik, nie? I pewnie wizualnie, ale no teraz nie jestem w stanie za bardzo ocenić tych wersji. Ja myślę, że tam nie ma jakichś tam wielkich różnic. To, co w Series X, no to przede wszystkim dużo większa wydajność, szybsze czasy wczytywania. I to jest coś, co można potwierdzić. Natomiast pozostałe rzeczy, wiesz, jakby... Ja nie mam takich silnych zapotrzebowań na ultra fantastyczną grafikę. Mi chodzi o to tylko, żeby gra chodziła poprawnie, żeby nie było błędów i żeby było płynnie. No i ta gra mi jakby zaspokaja te potrzeby i naprawdę więcej mi do szczęścia nie trzeba. Oczywiście trzeba by te błędy wyszlifować. To jest ciekawe, bo ja jestem święcie przekonany, że 2-3 miesiące by wystarczyły, żeby tę grę doprowadzić do takiego stanu, w jakim dzisiaj jest Odyseja. Bo Odyseja jest świetnie zoptymalizowana, bardzo dobrze chodzi, fajnie wygląda, nie ma takich gliczy w walce. na przykład walka w Valhalla moim zdaniem jest o niebo lepsza od tych dwóch poprzednich wersji, ale w związku z tym, że się trafiają jakieś takie błędy z ragdolami, że to dziwnie wygląda. Tam jest masę takich fantastycznych rzeczy, jakby opracowali chyba kilkanaście takich ciosów kończących, w zależności od tego, jaką przeciwnik ma broń i to super fajnie wygląda, tylko zdarzy się, że na przykład napada cię sześciu ziomków z mieczem i każdego wykańczasz dokładnie w ten sam sposób, nie? I masz festiwal powtarzalnych rzeczy. I ja jestem zadziwiony, że w związku z tym, że mają taką wielką bazę animacji, że nie próbują tego jakoś przekombinować, no bo ja mam na przykład siekiery, mam dwuręczny miecz, mam jakiś kiścień, a za każdym razem gościa z mieczem załatwiam dokładnie w ten sam sposób. Musiałem wyłączyć tę animację śmierci, bo mnie zaczęły irytować. Dopiero potem gdzieś tam, jak już na przykład odwiedzasz wschodnią Anglię, gdzie przeciwnicy mają bardzo zróżnicowany oręż, no to zaczynają się w tych animacjach pojawiać jakieś takie zmiany. Natomiast to jest duży problem, że kazać animatorom zrobić dwadzieścia kilka animacji, a potem wykorzystujesz tylko jedną, bo sytuacja temu sprzyja.
Ja z tymi animacjami miałem taką sytuację, że walczyłem sobie tymi toporkami, a ten finisher miałem mieczem.
A to dlatego, że wszystkie finishery są zrobione nie na podstawie tego, jaką ty masz broń, tylko jaką ma przeciwnik. Ty mu zawsze wyrywasz tą broń i wykańczasz go jego bronią. I dlatego mówię, że jak trafisz na przeciwników, których każdy ma miecz, to za każdego wykończysz tak samo, nie? Więc to z tego
wynika. Tak to obeszli, no pięknie.
No ale to jest, wiesz, to jest niegłupie rozwiązanie, ale ostatecznie efekt jest, że za każdym razem robisz to samo, więc chyba to nie wyszło. Plan jest nie najgorszy, to jest jakiś sposób na to, żeby urozmaicić, ale się nie udało go dobrze zrealizować. Więc ja myślę, że popracują nad tym.
No ja jestem po 11 godzinach, więc dalej widząc te finishery, no to czuję jakąś tak, satysfakcjonujące to jest.
Tak, są. To jest taki, ja jestem święcie przekonany, że jak poświęcą trochę czasu, żeby to doszlifować, a poświęcą, no to gracze, którzy sięgną po tę grę za miesiąc, dwa, będą mieli dużo lepsze wrażenie. I to, co w recenzjach dzisiaj jest, bo w recenzjach się zwraca uwagę przede wszystkim na te błędy, że technicznie jest niedopracowane, to nie są błędy, które niszczą rozgrywkę albo uniemożliwiają ją, natomiast są zauważalne w sposób jakby absolutnie niezaprzeczalny. Ja tak już staram się, kiedy ja to streamuję i nagrywam na YouTube, a to staram się jednak w tej pełnej imersji grać i jak widzę, że wiesz, gościu leży na ziemi zabity pół godziny temu i nagle podskakuje, wiesz, leci 2 metry do góry, mówię, o chyba jeszcze żył, nie? No bo cóż innego mi pozostało. Ale to są takie rzeczy widoczne i szkoda, że nie starczyło im czasu, żeby to poprawić.
Wiesz co, gra bardzo mocno rekompensuje wszystkie błędy. To jest Assassin. Mieliśmy 3 lata temu ten restart od Origina, gdzie seria poszła bardziej...
To 3 lata? To nie było dawniej? To nie było ze 4 lata temu?
Nie, Origin? 2017? 2017, Assassin's Creed Origins.
O kurde.
27 października, więc wszystko się zgadza. Więc poszli w takie bardziej RPGowe rzeczy, no i ja w Origins grałem trochę, nie wciągnęła mnie ta gra. Odyseję mam chyba tam z 70 godzin, jak nie więcej. I bardzo mi się ta gra podobała, ale widziałem tam też błędy i wydaje mi się, że Valhalla jest takim asasynem najpełniejszym, jak na razie. Znaczy tam jest taki ogrom rzeczy, taki, nie wiem nawet jak to nazwać, to spektrum tego, co możesz robić w grze, jak na jakie sposoby możesz grać, bo Odyseja jednak fabularnie była dość tak mocno liniowo cię prowadziła. Tutaj masz te obszary i możesz sobie w nich robić dowolne. Wiadomo, że na tych obszarach, których powinieneś być później, są trudniejsi przeciwnicy, no ale jest, ja spędziłem chyba 2 czy 3 godziny na jakimś prostym śledztwie, bo chciałem wszystko sprawdzić, wszystko zobaczyć i chyba dla mnie to jest największy atut tej gry, że zrezygnowano z tego trzymania gracza za rączkę i prowadzenia go po mapie.
O Jezu, Jezu, to jest, to też chciałem o tym opowiedzieć. Po pierwsze, jakby dwie rzeczy do tego, bo powiedziałeś, że ona jest najbardziej asasynem. To jest takie coś, do czego ludzie będą się przyczepiali, bo tam jest zawsze ten zarzut, że ta gra nie do końca jest asasynem. Ja też próbowałem sobie jakoś to ułożyć w głowie, dlaczego Ubisoft to robi w ten sposób. I dla mnie to jest bardziej taka opowieść nie o ludziach, bo do tej pory co żeśmy, w serii Assassin było tak, że każdy bohater był asasynem, natomiast tutaj bohaterowie nie są asasynami. I wydaje mi się, że to jest trochę inne spojrzenie na tą opowieść, że to jest, że to są bohaterowie, którzy mają pewien schemat postępowania, pewien zbiór zasad, który jest pozytywny, który ma, chcą coś zmienić, chcą zrobić coś pozytywnego i na skutek przestrzegania tych zasad potem stają się częścią zakonu asasynów. I to zawsze była taka historia, że oni są zwyczajnymi ludźmi, którzy przyczynili się do tego, że zakon dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Że to jest taki bardziej, że to jest z tej drugiej strony opowiedziana historia. Natomiast to, co Borys opowiedział, jest, bo oprócz tego, że mamy tę linię fabularną główną, ja to nazwałem kiedyś, że to jest taki trochę serialowo-proceduralny system. To znaczy wybierasz sobie odcinek serialu, oglądasz, on ma swoją własną historię, ale oprócz tego łączy to wszystko taki wątek główny, który gdzieś tam na spokojnie jest przedstawiany. I to nieprowadzenie gracza za rękę to jest w ogóle świetne. Ja przez długi czas dziwiłem się, że w dzienniczku questów mam tylko jednego questa, nic więcej. Każde takie zadanie poboczne, to podchodzisz do faceta i on ci nagle opowiada jakąś historię albo do babki i nic, nie ma żadnych wskazówek. Musisz go dokładnie posłuchać, zrobić to, co on sobie życzy i tyle. Nie masz jakichś znaczników, że musisz tam pójść to rozwiązać. Ja się czasami tak gubię, zwłaszcza jak sobie siedzę z czatem, że nie zauważyłem, co on dokładnie powiedział i potem, nie, no sorry, trzeba wrócić do gościa i poszukać jeszcze raz i zobaczyć, co on chciał, bo jak nie posłuchasz dokładnie, to nie będziesz wiedział. I jest jedno takie zadanie i ono też jest fabularne. Ja nie będę spoilerował, natomiast gdzieś tam takim dosyć wczesnym etapie rozgrywki masz wybrać zdrajcę spośród trzech osób i nie masz absolutnie żadnych wskazówek
tak,
na temat
ja
tego...
o tym mówię.
To żeś daleko? A, bo ty musiałeś zacząć od tej krainy, bo ja ją jako drugą robiłem, więc już wiele, wiele godzin minęło. I to jest... I jakby... Masz jakieś takie poszlaki, które na to wskazują, zadajesz pytania, ale wszystko pozostaje tylko i wyłącznie w twojej własnej wiedzy. Jakby na sam koniec też nie wiesz, czy dokonałeś właściwego wyboru.
Ja wiem, bo ja znalazłem dowód.
Aha, tak, no i mi się też wydaje, wiesz, ja też zanim podjąłem decyzję, to tam mnóstwo różnych takich dowodów znajdowałem, wiele wskazywało na to.
Nie, ja znalazłem konkretny dowód, znalazłem taki list i dowód fizyczny, który potwierdzał.
Kurde, ja tego nie znalazłem, a znalazłem mnóstwo tam takich wskazówek, więc dobra, nie mów mi, nie chcę wiedzieć, nawet jeżeli popełniłem błąd, ale to jest... Ale to
zabiłeś
jest
niewątpliwie... tylko po prostu niewinnego człowieka, nic się nie stało, to jest normalna rzecz w tym świecie, no.
Nie, wydaje mi się, że już wszystko zrobiłem dobrze, no.
Przez to, że miałem cały czas wątpliwości, to, a gra mnie mówiła tam, o tam na moczarach możesz znaleźć jakiś dowód, to ja tam po prostu siedziałem i po prostu piksel po pikselu sobie szukałem i to, bo ja mam z wieloma grami tak, że jak gra mnie za bardzo za rączkę prowadzi, to ona mi się, to ja robię automatykę, tutaj tak coś, się, no, odpalam sobie YouTube'a, bo i tak to, nieważne co oni powiedzą, i tak będę musiał iść do tego punktu, gdzie jest znacznik i gdzie mnie jeszcze poprowadzą którą ścieżką i ja to w ogóle nic nie muszę robić, tylko tam zabić paru typów i po sprawie. Nie, tutaj rzeczywiście gra wymaga od nas zaangażowania, takiego intelektualnego również.
Tak, tak, i te wskazówki, to też jest tak, że one nie są, to świetną robotę zrobili przy tym, bo te wskazówki nie są przesadnie trudne. Wystarczy, żebyś słuchał. I to jest coś, od czego żeśmy się trochę odzwyczaili przy tym prowadzeniu za rączkę. Ale wystarczy uważnie słuchać, zaangażować się w to i nie machać tylko toporami, to wtedy można tam fajne rzeczy zrobić. Oczywiście nie trzeba ich robić, bo to z wyjątkiem tych wątków głównych można było w zasadzie od razu pójść, wskazać potencjalnego zdrajcę i mieć wywalone, czy dobrze wskazałeś, czy nie. Nikt cię tam nie weryfikuje, nikt cię nie kara za błędną decyzję. To jest tylko i wyłącznie między tobą i tobą to zagadnienie. Więc tam zrobili dużo... A, tak, i samą, tak, tak. No więc zrobili kawał dobrej roboty w tym. I to jest też tak, o tym warto wspomnieć w obliczu tych stałych zarzutów wobec gier Ubisoftu, że to są odgrzewane kotlety, że to są reskiny, że to są cały czas te gry, a głupi ludzie kupują, nie? Chyba w przypadku Valhalla nie można tak powiedzieć. Recenzje to potwierdzają, to nie są tylko nasze opinie. Ja zresztą nigdy nie miałem takiego przekonania. To RPG z otwartymi światami muszą być podobne do siebie w pewnym stopniu, ale te podobieństwa nie są, jakby nie determinują tego, co jest w tej grze istotne. I tu uważam, że Valhalla, jeżeli się wyeliminuje te wszystkie błędy techniczne, które są, to Valhalla uczyniła ogromny krok, jeżeli chodzi o pokazywanie RPG-ów i pokazywanie otwartych światów. I to jest, to się będzie chwaliło. Wiesz co, wydaje mi się, że gdyby naprawili te techniczne problemy wcześniej, to byłby kandydat do gry roku. Może oczywiście nie tego, ale przyszłego. Całkiem możliwe. Nie? Mimo, że z Cyberpunkiem będzie stawał w szranki. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi, ale to jest jeden z lepszych RPG-ów, jakie widziałem. Jeżeli chodzi o opowiadanie historii, jeżeli chodzi o budowę świata.
Ale wróćmy do tego, co powiedziałeś. Gra jest wtórna. I teraz wtórna w taki sposób, że no w podobną grę graliśmy, tylko mamy inny świat, inną historię. Ale pytanie, czy to jest wada?
A tak, to jest w ogóle inna.
Bo
tak.
W świecie filmu, no to w takim razie jak raz nakręcisz film w świecie Marvela, to wszystkie inne potem są wtórne, bo to masz ten sam świat, tylko bohaterowie inni, no. I kiedyś tam, jak sobie myślałem o tym, w jaki sposób dojrzewają gry komputerowe, to uznałem taki moment, że jeżeli dojdziemy do niego, to one już będą dojrzałe, kiedy rozwój i innowacyjność gry nie będzie najważniejsza. I wydaje mi się właśnie, że w przypadku przynajmniej Assassina ten model rozgrywki, który nam jest prezentowany w tych trzech ostatnich częściach, Valhalla najbardziej, on jest bardzo satysfakcjonujący. Znaczy ja nie potrzebuję, żeby oni robili coś nowego. Ja chcę nową historię, nowe postacie, nowy świat, a to niech tylko sobie tam spokojnie ulepszają. I mi to nie przeszkadza.
Wiesz, to jest nie jesteś jedyny w tej opinii. To jest tak, że nie tylko nie potrzebujesz, ale więc wręcz ludzie nie chcą. Ci, którzy kupują tę grę, to nie chcą jakby kolejnej rewolucji. Tuż po, właściwie no, ta rewolucja się dokonała zaledwie 4 lata temu, nie? Czy tam 3 lata temu, w 2017. Więc to znaczy, w którym momencie należy od gry wymagać kolejnej rewolucji, nie? Skoro stoimy przed zupełnie nowym rozdaniem, które dopiero się kształtuje, te wszystkie mechaniki, to jest tak, że Ubisoft ma w ogóle niezwykły sposób konstruowania tych gier, jakby ta wykorzystanie tych asetów poprzednich, u nich jest jakby osiągnęli poziom mistrzostwa w tym i to nie o to chodzi, żeby nie wiem, żeby to wszystko wyglądało tak samo, bo za każdym razem wygląda inaczej, no ta Brytania, Norwegia i Asgard w końcu, nie wiem, czy miałeś okazję być w Asgardzie. To są inne krainy, zupełnie inne od tego, co żeśmy mieli do czynienia w Originie i z czym mieliśmy do czynienia w Odysei. No, ale to jest
no,
też
masz trochę, wiesz, pozostałości po Imperium Rzymskim.
W tym, a tak, 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 są takie stare zabudowania zniszczone, no ale to też jest coś innego, nie? Wiesz, ale to jest też tak, że kiedy myślę sobie o animacjach i o całej masie różnych rzeczy, to jest taki zbiór tych asetów, z których potem można konstruować naprawdę duże gry, które mają mnóstwo rozwiązań. To jest, nie tylko tworzysz grę i o niej zapominasz i wyrzucasz wszystkie pliki, tylko tworzysz zbiór narzędzi, przy użyciu których możesz tworzyć kolejne gry. I Ubisoft nie robi tego w taki sposób aż bardzo, że wydaje mi się, że mocno niesprawiedliwe jest skupianie się tylko na tym, że to jest powtarzalne. To jest powtarzalne i to jest zaleta. To powinno być powtarzalne. Dzięki temu, po pierwsze, my dostajemy gry częściej, bo wyobraź sobie Assassina raz na 8 lat. Pewnie byłby cudowny, nie? Ale co byśmy robili przez te 7?
No tak, teraz mamy powiedzmy co dwa, chociaż no robią to dwa studia, bo robi to Quebec i Montreal i robią to na zmianę. Odyssey robił Quebec, Valhalla robił Montreal. I widać, że ta maszyna, bo też musimy porozmawiać sobie tutaj o produkcji. Znaczy w ogóle Ubisoft, jeżeli chodzi o produkcję, no to oni tam są ogarnięci. Kiedyś, nie wiem jak, chyba teraz też, całą dobę pracują studia na różnym świecie. Znaczy nieważne, o której godzinie Ubisoft pracuje gdzieś na świecie. Są bardzo wyspecjalizowane, mają własny silnik ten, to się nazywa Anvil, tak? Anvil Next chyba 2 teraz się nazywa.
Nie pamiętam dokładnie.
I masz coś, masz taką machinę, która jest... To dobrze to wygląda, okej, to nie jest jakaś next-genowa grafika, nie zabiło nas to, ale wygląda to dobrze, nie, mi się podoba to jak, w szczególności ta Norwegia, surowa, góry, no, fajnie to zrobili, ale tam nie masz rewolucji, ale dostarczasz bardzo wysokiej jakości produkt. Co zostało polepszone tutaj, to przede wszystkim cutscenki i rozmowy, które... może nie pierwszy raz, ale na pewno to jest rzadkość w grach, gdzie rozmowy między postaciami są płynne. Nie wszystkie, ale te z głównego wątku fabularnego są naprawdę płynne. One szybko, po drugie stosują bardzo różnorodne kadry. Czasami mamy, wiesz, bo zawsze to jest tak, głowa ta gada, to na nią kamera, a tutaj mamy tak, mamy... praktycznie z całego zestawu, który mamy planów kadrowania, to oni korzystają z ruchomej kamery. Wiesz, tak, przez coś pokazują. No to jest takie, nie wymaga to jakiejś ogromnej pracy, ale rzeczywiście no zrobili to i to super wygląda. Znaczy, ja zawsze odpadałem na cutscenkach. Zawsze to było takie, że o Jezu, ona gada, na rozmowach, dwie sekundy przerwy, potem drugi gada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie we wszystkich rozmowach, bo w tych pobocznych misjach cały czas jest takie te pauzy, ale to naprawdę ogarnęli. Ja nie kojarzę gier, które miałyby tak płynne dialogi. W szczególności mówię o tych, których nie wybieramy, które się dzieją po prostu.
Tak, to jest prawda. Ja w ogóle nie lubię wybieranych dialogów. Uważam, że to jest taka iluzja decyzji, która totalnie nie ma wpływu na nic, a jedynie zabija dynamikę tej rozmowy, która jest niezwykle ważna. To masz rację, ja na to nie zwróciłem uwagi, ale teraz jak o tym mówisz, to przypominają mi się te rzeczy. To faktycznie zaczyna przypominać rozmowę, nie? To nawet jak ostatnio oglądałem... Tak, jak oglądałem Cyberpunka o polskiej wersji językowej, był taki stream przeprowadzany przez gry online i to, co mi przeszkadzało, to, że miałem wrażenie, że każda wypowiedź od drugiej jest oddzielona jakąś sekundową przerwą. Że to nie jest, tylko to są takie, nie wiem, pliki dźwiękowe, które są odpalane po prostu w określonych odstępach czasu, że nie ma, te rozmowy, te dialogi się nie przenikają. Nikt sobie w słowo nie wchodzi i tak dalej. A to jest ważne, to jest ważnym elementem rozmowy. I powiem nawet więcej, że niezwykle imponują mi questy, w których się kogoś eskortuje albo w których się z kimś idzie. Bo z reguły w większości gier to jest mega upierdliwe. Natomiast tam ta tempo poruszania się czasami jest powolne, czasami jest szybkie. Te postacie nie bagują się podczas tego, to byłbym zaskoczony, że wszędzie są bagi, a akurat w tych takich eskortach nie ma. I jest cały czas rozmowa, jest długa i ta rozmowa jest angażująca i te postacie jakoś właśnie tak się ze sobą porozumiewają w sposób wiarygodny.
Akurat tam to jest... było dobrze wzięte z Red Dead Redemption 2. Akurat to tak Red Dead Redemption fajnie to robił. Tam był timing taki tych rozmów, które trwały tyle, ile praktycznie podróż cała, więc no zresztą Valhalla bierze co najlepsze z God of War'a, bierze z Red Dead Redemption 2, oczywiście z Wiedźmina 3, bo jakby ten nowy styl RPG-ów i to Origins, co zrobiło, no to dużo było gadania, że to jest Wiedźmina 3. No i oczywiście to, co dobrego z serii Assassin's Creed, zresztą w Odyssey nie było asasynów w ogóle. To było jeszcze przed.
Tutaj, w dodatku się przytrafili.
Tutaj ja nie grałem, w ogóle nie mam zwyczaju grywania w dodatki. I tutaj jest to tak w miarę naturalnie zrobione. Mamy to ostrze, wiesz, jakby wszystko tutaj. Wydaje mi się, że Ubisoft bardzo dobrze słucha swojego community.
Myślisz?
Myślę, że
ja wiem, że to brzmi jak zaleta. Ja mam zawsze takie przekonanie, że jak deweloperzy za bardzo słuchają community, to wychodzi miszmasz jakiś...
Powiedziałem, że dobrze słucha.
Aha, że dobrze słucha. Ja zawsze wolę, żeby oni siebie słuchali, bo to community to chciałoby, wiesz, to, że ludzie chcą coś, to wcale nie znaczy, że to jest dobrze. Ale w Wowie się tak przejechałem na takim myśleniu.
Jeżeli ludzie, jest taka zasada, że ludzie dobrze wskazują miejsca, gdzie coś jest nie tak, ale źle wskazują rozwiązania.
A tak, to masz rację, to znam tę zasadę, ona jest, warto ją stosować pewnie, jak się robi rzeczy. Zresztą ona na YouTubie też bardzo dobrze działa, jak robisz filmy. Jak ludzie marudzą, to nie patrz na co, tylko uznaj, że faktycznie coś jest nie tak i poszukaj rozwiązania. No, to prawda. Tam jest, wiesz, jakby tam jest dużo takich rzeczy, które mocno się zmieniły od Odysei i taka, wiesz, te, o których rozmawiamy, to one są niewidoczne na pierwszy rzut oka. Natomiast są też takie, jak na przykład drzewko talentów, czy w zasadzie ta cała konstelacja talentów, która została. Jest niesamowicie duże i masz takie poczucie ogromnej swobody, możesz to resetować, nie masz takiego poczucia, że popełnisz błąd i w złą stronę pójdziesz. Odkrywasz te kolejne elementy, te kolejne konstelacje i nagle kolejne talenty się pojawiają i to jest takie, to jest chyba, nie wiem, takie Path of Exile jest zbudowane w podobny sposób. Oczywiście Path of Exile jest dużo bardziej rozbudowane, ale to masz takie, że nie widzisz tego wszystkiego naraz, masz to poczucie, że samo wybieranie talentów jest taką minigrą, że nie tylko zdobywasz kolejne umiejętności, ale szukasz tych węzłów, które dadzą ci najlepszą umiejętność, ale odblokują też kolejną konstelację, żebyś zobaczył sobie, co tam dalej, gdzie tam dalej można pójść. I to, co zrobili z ekwipunkiem, jest niezwykle ciekawe, że to nie jest looter, tylko masz broń i jeżeli ona ci się podoba, to od samego początku możesz ją rozbudować tak, że będziesz używał do samego końca. To samo z pancerzem. Nie musisz w ogóle zmieniać, a jak masz ochotę zmienić, proszę cię bardzo. Zbierasz, chodzisz po surowce. Ja to w ogóle mam tak, że to jest chyba pierwsza gra, w którą gram na najwyższych poziomach trudności od początku do końca, we wszystkich możliwych zakresach. No.
Ja gram wszystko na normalu.
Wszystko na hardcora ustawiłem, ale jestem, wiesz, ja mam, jak gram w RPGa, to ja muszę...
Czyli mówisz, że masz 30 godzin jeszcze z Norwegii nie wyszedłeś.
Nie, ale wiesz, do Norwegii to akurat przeszukałem wszerz i wzdłuż, ale mam mnóstwo zasobów, zawsze kupuję, jak tylko skóra jest w sklepie, czy żelazo jest w sklepie, to od razu kupuję wszystko, co tylko się da, nie oszczędzam srebra, ulepszam cały swój ekwipunek, jestem taki wypasiony tam, że jak wchodzę na główną linię fabularną, to wszyscy latają w każdym możliwym kierunku, ale są też tacy bossowie, którzy potrafią stanowić wyzwanie, jak ktoś jest wyższy w poziomach mocy od ciebie bardzo mocno. Jest taka pani rycerz, nazywa się Kandal, która jeździ po jednym z obszarów i mnie już 3 razy do niej podchodziłem, za każdym razem roznosiła mnie w drobny mak, więc cały czas się dozbrajam z nadzieją, że ją w końcu odwiedzę i potnę na kawałki, nie? Więc z taką nienawiścią na ustach ruszam do boju. Ale są też takie pojedynki z bossami, gdzie oni są dopasowani poziomem do krainy i czujesz, że mogliby być mocniejsi. Ale gra też jest taka, że ona nie skaluje tego levelu. Jeżeli jesteś mocniejszy, bo żeś poszedł, polevelował, porobiłeś zadania poboczne, to jesteś mocniejszy i koniec, nie ma tam. I to jest chyba spoko rozwiązanie. Ludzie narzekali na to skalowanie, że co z tego, że levelujesz, jak i tak wszyscy przeciwnicy są tak samo silni. Nie? Tutaj nie ma. Masz swoje obszary, jak jesteś mocny, to po prostu jesteś mocny. Jak jesteś słaby, to dostajesz bęcki. I to jest też takie dodatkowa motywacja, żeby zwiedzać pozostałe rzeczy, przy czym mam takie wrażenie, ja oczywiście robię wszystko, znaczy nie, robię bardzo dużo rzeczy, na tyle rzeczy, żeby mieć świetnie rozwiniętą postać, ale mam takie poczucie, że gdybym szedł główną linią fabularną, to zupełnie spokojnie bym sobie poradził, idąc, wiesz, tak po kolei po tych krainach, więc dla wszystkich to jest gra, a ostatecznie jak ktoś bardzo chce, to może sobie kupić te zasoby w sklepie, nie? Tylko to oczywiście jest mikrotransakcja
to... Ale to jakby nie polecam. Mi się w ogóle nie podoba mi się, że wiesz, kupujesz za pełną cenę grę i masz tam jeszcze mikrotransakcje.
No mi też, ja wiem. Poza tym są kuszące rzeczy, wiesz.
Ale też z drugiej strony jest to tak zrobione, że gra do tej pory, po tych 11 godzinach, gra nie... w żaden sposób nie zasugerowała mi, żebym kupił. Raz mi pokazała, że jest taki sklep i mogę to zrobić i tyle. I nie ma więcej tam takiego nachalnego handlowania.
Jest tam jedna rzecz taka.
Tak?
Jest, że żeby kupić broń, musisz wydać 350 tych punktów, punktów, a dostajesz 300. W trakcie przygód dostajesz 300 i ci brakuje 50, żeby sobie kupić jedną rzecz, która cię może zainteresować.
Nie. Ale... A propos zakupów. Ja jak wspomniałem, kupiłem to w Ubisoft Play. Boże, czy to się nazywa Ubisoft Play? Czy to się nazywa Uplay Plus? To się nazywa Ubisoft Plus. Mhm. I wziąłem sobie, i to jest, ja nie pamiętam, takiej sytuacji, poza dwoma wyjątkami, żeby duży AAA, który zbiera tak dobre oceny, był tak przystępny cenowo. Sorry, miesiąc przejdziesz tą grę bez problemu. Bez problemu.
A opowiadałeś na początku, ile to
jest? 59,90 miesięcznie. I mogę sobie zrezygnować, tak, i mogę sobie zrezygnować, kiedy chcę. Mam nadzieję. Więc do tego mam dostęp jeszcze do Watch Dogs Legion. I ja to kupiłem tylko dlatego, że rzeczywiście miałem ochotę zagrać sobie w Valhalla. Nie chciałem wydać 250 zł, czy tam 200, czy tam ile ta gra kosztuje na peceta w nie wiem, no 250, 249. I co jest, to jest niezwykłe, bo znam dwa przypadki, to są Gearsy 5 w Game Passie i Forza Horizon 4 w Game Passie. No to są duże gry.
No.
Wszystkie inne, jakie wychodziły, to są dużo, dużo mniejsze. I albo nie były to premierowe, jak Red Dead Redemption czy Wiedźmin 3. Kurczę, znaczy...
Coraz ciekawsze te oferty, nie?
To jest, znaczy, wiesz, ja tak się zastanawiam. Oczywiście, są ludzie, którzy chcą mieć pudełko, którzy chcą mieć na własność tą grę. Okej, macie taką opcję, możecie to kupić, ale ja, jak będę za jakiś czas chciał wrócić, to pewnie najwcześniej za rok, a ta gra już będzie pewnie po przecenach. Więc tak, teraz płacę 60 zł i sobie za rok max za stówę pewnie kupię, no to i tak to jest 160 zł za tą grę. A jeszcze sobie sprawdzę Watch Dogsów nowych, chociaż nikt nie zachęca tak naprawdę. Więc zastanawiam się, to jest pytanie trochę do was, kto z tego skorzystał? I na przykład ile osób, czy jest ktoś, kto zagrał w tą Valhalla i na przykład ją kupił, bo kupił sobie Ubisoft Plus i w ogóle kupił sobie Valhalla na własność i zrezygnował z tego Ubisoft Plus i tam jeszcze sobie dokończył Watch Dogs Legiona, czy tam jeszcze w jakieś inne gry, tylko czy to jest forma testowania gier?
Wiesz co, ja mogę ci powiedzieć z tego, co czat mi daje znać, bo dużo ludzi kupiło tę grę. I mimo tego, bardzo często zdarzają się głosy o tym, wiesz, o tej powtarzalności, o tej reskinie i tak dalej. I człowiek takie odnosi wrażenie, że kurde, większość ludzi, z jakimi się komunikuje, to narzekają z jakiegoś powodu. Mnie to frustruje, bo ja się dobrze bawię. W sensie takim myślę sobie, o Boże, no kurde, czemu ja się dobrze bawię, oni, może mój gust się popsuł, nie? Ale jednak dużo ludzi kupiło i opowiadało o Ubisoftie, o tej ofercie takiej abonamentowej, więc mnóstwo ludzi z tego korzysta.
To jest tylko na pecety, nie? Z tego, co kojarzę.
Tak. Ale ja też właśnie też pomyślałem sobie, kurde, to czemu ludzie, bo to jest też tak, że ja tę grę akurat dostałem z Ubisoftu, ale i tak mam wykupiony ten abonament, więc i tak bym ją miał. Tak.
Masz wcześniej, nie?
No tak, to mam wcześniej, to jest oczywiście, jakby z mojej perspektywy to jest duży plus, ale proszę mnie tu nie aplować, że ja dostaję za darmo, bo i tak bym ją miał w ramach tego abonamentu, nie? Ludzie, ale to w ogóle, już jak zacząłem publikować filmy trochę wcześniej w ramach tego embarga, no to tam mi się dostało po uszach, nie? Że co za chamstwo, ja tu płacę pełną cenę, a ten ma wcześniej jeszcze i sobie może grać, nie? Więc ja też płacę, no, może nie pełną
nawet,
cenę, bo
ale
płacę
to
abonament,
jak
nie?
Masz wcześniej, to co, to jest decyzja Ubisoftu, że ci dają, a nie...
No tak, ale to wiesz,
nie wkradłeś się.
No, że Ubisoft zabrał moje pieniądze, żeby Maciaszkowi dać wcześniej grę, nie? To są
tak,
takie,
tak,
że...
Myślę, że tak to
no, że ludziom się wydaje, że wiesz, że on zapłacił tam 200 za swój egzemplarz i ten egzemplarz do mnie trafił wcześniej, nie? Zamiast coś, ja nie wiem, jaki tam w ogóle pomysł przychodzi do głowy. To zresztą często się zdarza, zwłaszcza jak gra jest trochę wcześniej.
Ale trzeba przyznać, że cały Twitch zawalony Valhalla. Strasznie
tak?
Dużo osób gra, no.
No, ja nie zwracam na to uwagi, ale w Polsce chyba nie tak dużo, bo ja zawsze jak patrzę po Jaroku, to nie widzę tak za dużo grających, a to jest zdecydowanie dobry produkt i to nie jest chyba tylko nasza opinia.
Myślę, że tak. Znaczy ja polecam. W szczególności jak ktoś był fanem Origins czy Odyssey, to myślę, że na pewno się odnajdzie. Ja się odnalazłem i bawię się i będę się jeszcze bawił bardzo, bardzo dobrze, mimo tych błędów. Dawno nie grałem w taką grę. Znaczy muszę się przyznać, że od Odyssey to nie miałem takiego dużego AAA-owego doświadczenia gamingowego.
No to trzeba aż w tytule wpisać, bo to rzadko jesteś taki zadowolony. Na pierwszy rzut oka trzeba zrobić taki tytuł. Gra, w której Borys od razu się zakochał.
A nikt mi nie dał tej gry. Sam kupiłem.
Co? Abonament kupiłeś, to nie to samo. Ale to faktycznie cenowo ma sens.
No jak dla mnie 60 zł, panie, to płakałem, spytałem się żony dwa razy, czy na pewno mogę zainwestować w podcast 60
zł. Panie Borysie, czy my żeśmy omówili wszystko, co żeśmy chcieli omówić? Chyba tak.
Wydaje mi się, że tak.
To dobrze. Tak. To dobrze, to dobrze. Zatem, zadawałeś pytanie już w trakcie, ale masz może jeszcze jakieś?
Znaczy, ja mam takie pytanie, czy przy takiej premierze jesteście bardziej skłonni zainwestować najpierw w ten abonament, żeby sprawdzić, czy nawet żeby przejść, a potem dopiero kupić, czy po prostu kupujecie w ciemno, czy w ogóle wyrąbane i kaska odłożona na narkotyki? Nie, wróć, na cyberpunk.
Nie, ja myślę, że dużo osób też w ogóle nie zdaje sobie usług z tych abonamentowych, znaczy nie zdaje sobie sprawy z tych usług abonamentowych, bo one są, to jest też taki, wiesz, jak siedzisz, patrzysz na te ceny gier, czytasz artykuły, że gry są coraz droższe, zwłaszcza od PlayStation, to masz takie poczucie, że no jest słabo i że nie ma co się za bardzo angażować w szukanie jakichś super specjalnych ofert, a tymczasem są te oferty i one są mega korzystne, bo właściwie najkorzystniejsze w historii. Ja nie mówię tylko o Ubisoftie, ale też mówię o Game Passie, że one są, należą do tej kategorii, o której żeśmy mówili na wstępie, że jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe i ludzie być może nie ufają tego typu usługom, że to jest niewiarygodne, że coś pewnie mi ukradną, matkę albo ojca, albo coś, nie? Duszę oddałem.
Nie wiem. No,
cyrograf podpisałem.
Jest Game Pass. To jakoś nikt się nie boi tego Game Passa. No wiadomo, że Ubisoft Plus to jest jednak dużo skromniejsza usługa i przynajmniej dla PC-ciarzy droższa. No ale masz, wiesz, no ja tutaj mówię o takim wydatku, nawet jak dwa miesiące będziesz grał, to jest 120 zł. Mhm. To jest dużo, to jest, no nie wiem, wiesz, no wiadomo, że jeżeli ktoś ma godzinkę w tygodniu, żeby sobie pograć i chce sobie pograć w Valhalla, to bez sensu mu brać abonament, albo jak ktoś kolekcjonuje pudełka, no wiadomo, albo jak ktoś chce kupić sobie na Playaka i potem odsprzedać, no to nie jest dla niego usługa, ale dla mnie, jak ja wiem, że ja nie wracam do gier, albo no, do Odyssey wróciłem, żeby stestować GeForce Now. No to jest to taki był mój powrót. No nie wracam. Nie wiem, że przejdę Valhalla i nie wrócę do niej.
A ja pewnie wrócę. Ja mam od czasu do czasu do Odyssey też sobie wracam. I wiesz, jeden z większych problemów w ogóle serii Assassin, które ja dostrzegam i wskazuję paluchem, to taki, że oni w dodatkach pokazują naprawdę ważny kawał historii, na przykład wątek asasynów tak naprawdę w pierwszym dodatku do Originu się pojawił, taki naprawdę znaczący, nie? Jest w Odysei jest wątek Atlantydy i jest tego ostrza pierwszego. No tutaj pewnie też dorzucą coś, te dodatki są ważne, ale ciężko się do nich wraca, jak jesteś przez tam 3-4 miesiące oderwany od gry. I ja mam, ale mam takie poczucie, że ja sobie zagram kiedyś, że nadejdzie taki moment, że ja sobie ogram Origin, Odyseję i Valhalla od początku do końca, jak już będę na emeryturze.
Panie, jedziesz...
Będą inne gry, nie?
Czemu? Ta seria ma 13 lat. Od pierwszej jedziesz.
Nie. To
taki
to jest...
event, wiesz, może jeszcze jakaś kaska z Ubisoftu, nie? Tam, wiesz, Maciaszego grywa wszystkie asasyny. Teraz mój siostrzeniec, kuzyn, nie wiem, mówił, że ograł sobie asasyna któregoś tam starego i w dwa dni mu pykło. No to dla ciebie ile by to było?
No pewnie dłużej. Ale też o jednej rzeczy pomyślałem.
Dwa miesiące.
O jednej rzeczy, bo faktycznie to jest tak, 13 lat, nie? Jak sobie popatrzymy dzisiaj na pierwszego asasyna, który technicznie, jakby gameplayowo jest bardzo zacofany i już w zasadzie tylko przez sentyment można by w niego grać.
Jezu, no ale wtedy to była, panie, to była...
Ale to pokazuje, jaki postęp w grach jest i myślę sobie, że jak za 13 lat spojrzymy na Valhalla, to też możemy uznać, że ta Valhalla jest słabiutka w porównaniu do tego, co mamy teraz. Nie? Więc perspektywy są bardzo interesujące, jeżeli nas nic nie zabije, a świat próbuje za wszelką cenę się nas pozbyć najwyraźniej, to będziemy mieli nie najgorsze gry. No. Proszę Państwa, ja w zasadzie nie mam żadnych pytań, Borys już tutaj wszystko
wyartykułował. Ja chciałbym tylko, Ubisoft, przestań już te kobiety u siebie w studiu prześladować.
Ale to jest, wiesz co, tam jest prześladowanie, to obecność kobiet jest odwrotnie proporcjonalna w grze do tego, co w studiu, bo tam kobiety są bardzo bohaterskie, muszę powiedzieć.
Tak, duże, większość... duże, ewidentnie...
Wpływ został dostrzeżony, tak?
Tak.
To jest... A najgorzej, że mnie kobiety biją, dobrze. Mnie strasznie. Te wszystkie, te trzech pierwszych rycerzy, których spotykasz, którzy ci żyć nie dają, to są kobiety. Nie? I jestem non-stop przez nie obijany.
I ty przychodzisz wieczorem cały taki zmęczony po całym dniu rozgrywki do sypialni, że ona mówi, co tam u ciebie? Ty mówisz, baby mi żyć nie dają. I ona przez tydzień się nie odzywa, nie?
Tak, tak, tak. Nie jest to prawda, ale okej. Będziemy kończyli tak. Tym pozytywnym akcentem, proszę państwa. Pozdrawiamy.
Tak, i dzisiejszy odcinek sponsorowała małżonka Remigiusza.
No to wygląda.
Trzymajcie się. Cześć.
Pa, pa.